Witania, po prostu nie jestem w tym dobry. Ale to, co chcę powiedzieć, to dziękuję, że dzisiaj przyszliście na to miejsce, że ten wieczór postanowiliście no, w ten sposób spędzić. I powiem tak, no, niech wam Pan Bóg da to, czego sobie życzy wasze serce. Ten dzień był inny niż wszystkie inne dotychczasowe dnie. Taki jakiś ponury i smutny. Wydaje się, jakby wszystko w tym dniu było zupełnie inne, jakby nagle straciło swój blask. Jakby ktoś nagle zgasił światło, albo jakby ktoś przełączył kanał telewizyjny na jakiś mroczny kanał, albo po prostu jakby ktoś wjechał do tunelu. Odgłosy zwierząt dochodzące z lasu już no, nie są takie przyjemne jak kiedyś, budzą wręcz przerażenie. Rzeka, która gdzieś nieopodal płynie, zamiast cieszyć ucho, drażni, a przypiekające słońce no nie sprawia już takiej przyjemności jak kiedyś. Mężczyzna siedzi na kamieniu i wydłubuje resztki jedzenia z pomiędzy zębów, a kobieta siedzi na ziemi oparta o drzewo i nieruchomo patrzy w jeden punkt. I nagle ten szelest. Przecież dobrze go znają. Ale tym razem budzi jakieś dziwne uczucie, jakieś niespotykane dotąd uczucie. Strach. Mężczyzna szybko podrywa się ze swojego miejsca. Łapie kobietę za rękę i szarpie ją. Podnosi ją z ziemi i zaczynają biec. To pierwsza ucieczka w ich życiu. Ale biegną. Coś wewnętrznie im nakazuje, że mają biec. Biegną slalomem między drzewami. Co jakiś czas przykucają pod wystającymi gałęziami. Nagle kobieta zaczyna utykać. Coś biło jej się do nogi, ale mężczyzna w ogóle na to nie zwraca uwagi. Dalej ją trzyma za rękę, szarpie za sobą i ciągnie. Biegną, bo są przerażeni. Są tak bardzo przerażeni, że nawet nie oglądają się za siebie. Jeszcze biegną jakiś kawałek i przysiadają gdzieś tam pod drzewem. Po prostu nie mają już siły biec dalej. Mężczyzna słyszy, jak wali mu serce, a kobieta łapie głębokie oddechy. Zobaczyli niedaleko leżący konar. Mężczyzna wskazuje to miejsce i zaczynają się tam podczołgiwać. Idą na czworaka i nagle taki szelest patyka. Kobieta nogą natrafiła na jakąś suchą gałęź. Mężczyzna odwraca się i patrzy, znacząco marszcząc brwi, ale dalej się podczołgują. Wchodzą pod ten konar i mężczyzna mówi szeptem: tutaj nie powinien nas znaleźć. Zapada martwa cisza. Jakby nagle cały wszechświat stanął w miejscu. Jakby całe stworzenie zamilkło i zastygło w bezruchu, obserwując, co będzie dalej. Taka cisza. Ich oddechy uspokajają się, nabierają takiego już zrównoważonego tempa. I martwa cisza. Ajekach! Ajeka! Nagle tą ciszę przerywa głos. Głos jakby szum wielu wód, albo jakby huk potężnych grzmotów. Nie wiemy, jak brzmiało wypowiedziane słowo, ale w ten sposób zostało po raz pierwszy zapisane, a później przetłumaczone na setki języków i dialektów. W naszym polskim języku to brzmi gdzie jesteś. Ten głos, który przerwał tą ciszę, woła, gdzie jesteś? Człowieku, gdzie jesteś? Mężczyzna przykuca, ze wstydem chowając swoją męskość między nogami. A kobieta włosami zasłania swoje piersi i kuli się gdzieś pod drzewem. Ale to nie wystarczy. Zostali obnażeni przed samym sobą i zostali obnażeni przed tym, który ich stworzył. Stało się i się po prostu nie odwróci. Stało się. Od tej pory oni i wszyscy po nich będą uciekać. Będą uciekać od Boga, będą uciekać od odpowiedzialności, będą uciekać z powodu winy, z powodu strachu i z powodu wstydu. Ogród Eden, to tutaj wydarzyła się ta, bym powiedział, pierwsza w historii ludzkości tragedia i pierwsza w historii ludzkości ucieczka, ale nie ostatnia. Kiedy otwieramy Biblię i popatrzymy na bohaterów biblijnych, widzimy, że wielu z nich towarzyszą ucieczki. Jakub ucieka przed swoim bratem, ponieważ ten powziął zemstę na nim. Jonasz ucieka przed Bogiem, ponieważ nie podoba mu się plan, który Bóg ma dla jego życia. Józef ucieka przed żoną Potyfara, bo ta chciała się z nim przespać. Mojżesz ucieka, bo faraon chce go zabić. Dawid ucieka przed Saulem, bo ten chce go zabić. Eliasz ucieka przed Izabel. Józef z Marią i z małym Jezusem uciekają przed Herodem. Wreszcie uczniowie Jezusa, kiedy pojmano ich mistrza, jak mówi ewangelista Marek, wszyscy go opuścili i uciekli. W końcu dręczony wyrzutami sumienia Judasz, ten, który go sprzedał, też uciekł. Uciekł do pierwszego lepszego drzewa, aby tam popełnić samobójstwo. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na chwilę zatrzymali się i spojrzeli na swoje własne życie i zadali sobie pytanie, czy czasem ja nie uciekam. A jeśli uciekam, to gdzie uciekam? Dlaczego uciekam? Przed czym uciekam? I ile jeszcze wystarczy mi sił w tej mojej ucieczce? A może twoje życie po prostu pędzi gdzieś w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku i wydaje ci się, że jak tylko się zatrzymasz, to już jest po prostu po tobie. A może uciekasz, bo wydaje ci się to jedyną znaną i sensowną formą obrony przed wszystkim i przed wszystkimi. Powodów ucieczki jest wiele. Jedni uciekają przed Bogiem, widząc w nim okrutnego sędziego. Albo wyobrażając sobie, że Pan Bóg ma plan taki, który im się na przykład nie spodoba. Wiecie, ja tak kiedyś myślałem, że jak powierzę swoje życie Bogu, to Pan Bóg z moim życiem zrobi to, co mi się po prostu nie będzie podobać. Ja w życiu nie przypuszczałem, że moje życie podąży taką drogą i że będę tak spełniony i że będę tak szczęśliwy, choć nieraz łzy ciekną mi z oczu i nie zawsze szczęścia. Inni uciekają od ludzi, kryjąc sobie głębokie zranienia. Jedni uciekają z powodu wyrzutów sumienia, inni uciekają z powodu nieprzebaczenia. Jedni uciekają od bolesnej przeszłości, inni uciekają ze strachu przed przyszłością, a jeszcze inni uciekają z powodu brutalnej rzeczywistości, teraźniejszości. Musimy pamiętać, kochani, że uciekając od czegoś, zawsze uciekamy w coś. Kiedy uciekamy od czegoś, co nas boli, to zawsze uciekamy w coś, co przyniesie nam ulgę. Wypalamy papierosa za papierosem, sięgamy po kolejną butelkę alkoholu, łykamy jakieś proszki uspokajające, albo idziemy do sklepu i po prostu kupujemy sobie kolejny ciuch, potrzebny czy niepotrzebny. bierzemy kredyt za kredytem, żeby coś w życiu zmienić, żeby zmienić samochód, żeby umeblować na nowo mieszkanie albo po prostu, żeby gdzieś w końcu wyjechać, a może lepiej powiedzieć uciec. Faceci zaliczają kolejne panienki, a dziewczyny czy kobiety flirtują w pracy czy na czacie, bo tak bardzo potrzebują słyszeć jakieś miłe słowo. Ktoś ciągnie losa na loterii, a ktoś inny puszcza tysięczny kupon w kolekturze lotto. Jeszcze ktoś inny pracuje po godzinach, bo wtedy, kiedy pracuje, to jakoś zapomina. To pozwala mu po prostu zapomnieć. A małolaty? Małolaty żyją w wirtualnym świecie, w grach komputerowych, albo gdzieś odwiedzają portale społecznościowe. To jest ich świat. I eksperymentują z trawką. Wszystko w imię ulgi. Wszystko, żeby tylko uciec od tego, co mnie uwiera. Wiecie, ale często uciekamy z jednej klatki do drugiej. Znam dziewczynę, która uciekając od bolesnych wspomnień, uciekła w religijność. W dzieciństwie była molestowana seksualnie przez swojego ojca. I pani psycholog powiedziała jej, że po takich przeżyciach, po takich przejściach ma tylko dwie drogi. Albo zostać prostytutką, albo zakonnicą. Ta dziewczyna zaczęła uciekać. Wolała ucieczkę w czarnym habicie, jak w czerwonej miniówce. Wolała uciec w klasztorne mury zamiast w dom z czerwonymi żaluzjami. Mijają lata, a ona nadal ucieka, bo nikt nie pozostawił jej innego wyboru. Mam dobrego kolegę, Darek. Darek był facetem bardzo takim energicznym, ekspresyjnym. Po uszy zakochanym w swojej żonie. Pewnego dnia ta żona spakowała walizki, zabrała dziecko i zamieszkała z lekarzem. A Darek? Darek postanowił uciec. Darek nawet nie próbował zmierzyć się z tym problemem. Po prostu postanowił uciec w zapomnienie. I zaczął garściami łykać środki uspokajające, jak na ironię, któremu przepisywał kochać jego byłej już żony. Dzisiaj Darek wciąż ucieka. I Darek dzisiaj jest chodzącym wrakiem człowieka z błędnym wzrokiem i na współwyłączonym w ogóle mózgiem, przetwarzającym tyle chemii w ciągu doby, że przeciętny śmiertelnik by nie przeżył. Tak wiele ludzi ucieka z powodu własnych błędów, z powodu własnych grzechów, których dzisiaj żałują. Wśród nich jest matka, która usunęła ciążę. Jest również ojciec, który po prostu chciał zrobić frajdę swoim dzieciakom. Ta historia wydarzyła się 15 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Była zima, ojciec przywiązał sanki do swojego jeepa, posadził na tych sankach swojego synka i swoją córeczkę. Ujechali trochę i ten tragiczny kulik zakończył się pod kołami autobusu. Dziecko zmarło na miejscu, a dziewczynka w bardzo złym stanie została przewieziona do szpitala. A ojciec ma tylko w głowie jedno, że zabił swoje dziecko, a drugie strasznie poranił. On wciąż ucieka. Wiecie, wśród ludzi, którzy uciekają, jest też dziadek. Posiadał nielegalnie broń. I któregoś dnia jego 7-letnia wnuczka postanowiła pobawić się tą bronią. Niechcący, bo cóż, takie dziecko, przecież to nie było chcący, ale zastrzeliła swoją 4-letnią siostrę. Jest też dziewczyna, która obwinia się o śmierć chłopaka, który popełnił samobójstwo, bo po prostu z nim zerwała. I jest też chłopak, który nie może wydarować sobie tego, że jego młodszy brat znalazł narkotyki gdzieś i po prostu przedawkował. Na jednej z rur ciepłowniczych znaleziono takie zdanie. Gdyby miała wybierać pomiędzy ostatnim oddechem a kochaniem, wybrałabym ostatni oddech, żeby powiedzieć, jak bardzo cię kocham. To były ostatnie słowa zapisane przez 14-letnią dziewczynę, która chwilę po tym rzuciła się pod pociąg. Niestety, idąc cmentarną aleją, można znaleźć groby ludzi, którzy nie wytrzymali presji życia tutaj na ziemi. I wiecie, to nie tylko są młodzi ludzie, którzy bardzo szybko rozczarowali się swoim życiem, ale to są również dorośli, dojrzali ludzie, dla których było już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Znany polski kryminolog Brunon Hoist powiedział, samobójca to ktoś, kto tak naprawdę nie chce umierać, ale to również ktoś, kto nie może dłużej już żyć. A może siedzisz tutaj tego wieczoru i po prostu brakuje ci pomysłu na życie. Ono jakieś tam jest. No, żyjesz, masz się lepiej albo może trochę gorzej, ale po prostu no, nie masz jakiegoś pomysłu na to życie. Ono po prostu toczy się z dnia na dzień. A może siedzisz tu ze spuszczoną głową i różne czarne myśli dopadają twój umysł. Z jednej strony masz dość ciągłego uciekania, a z drugiej strony nie masz żadnego pomysłu, co by tutaj dalej zrobić. Ja powiem tak, jeśli nie potrafisz sobie z czymś poradzić i uciekasz, bez względu na to, czy zdarzyło, czy w twoim życiu już miało miejsce, tak jak my to mówimy, nawrócenie, pojednanie się z Bogiem. Wiecie, znam ludzi, którzy pojednali się z Bogiem, ale po drodze coś się wydarzyło i znowu uciekają, znowu gdzieś pędzą w jakimś bliżej nieokreślonym kierunku. A może w ogóle nie wiesz, co to takiego bliska, autentyczna więź i relacja z żywym Bogiem. Jeśli z czymś sobie nie radzisz i uciekasz, powiem tak, ja cię nie oskarżam. Ale chcę ci powiedzieć, że cię rozumiem. Ja również uciekałem w swoim życiu. Moje życie również toczyło się takim bezwładnym ruchem. Ale pomyślałem sobie tak, jeśli już uciekać, to dlaczego nie uciekać tam, gdzie znajdzie się ratunek? Jeśli już pędzić, to dlaczego nie pędzić do miejsca, w którym wszystko może się zmienić, w którym wszystko może nabrać jakichś właściwych rozmiarów, kształtów i sensu życia? W psalmie 46 psalmista pisze tak, przewodnikowi chóru pieśń synów Koracha na nutę dziewice. I tutaj psalmista pisze tak, Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby zaszumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Psalmista mówi, Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Jeśli nigdy tego nie doświadczyłeś, to nie wiesz, o czym mówię. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł tego zaznać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś również mógł doświadczyć czegoś naprawdę autentycznego, czegoś prawdziwego i realnego z żywym Bogiem. Wiecie, co jest ciekawe? Że ten psalm nie powstał podczas urlopu, nie wiem, synów Koracha gdzieś na Miami Beach. Ten psalm, te słowa nie zrodziły się podczas odpoczynku i kąpieli gdzieś w źródłach termalnych na Słowacji. Ten psalm, słuchajcie, powstał w takich, bym powiedział, dramatycznych okolicznościach. Te słowa zrodziły się w sercach potomków Koracha, kiedy nad Jeruzalem wisiał miecz Asyryjczyków, którzy byli gotowi pochłonąć każdego mieszkańca tego miasta, którzy byli w stanie zrównać z ziemią każdego, kto by im stanął na drodze. Wiecie, te słowa powstały, kiedy w śmiertelnym wręcz zagrożeniu znalazły się całe rodziny, znalazły się kobiety, znalazły się mężczyźni i dzieci. I kiedy ucieczka była tym, o czym chyba wszyscy w tym mieście myśleli. Ale wiecie, oni nie chcieli uciekać byle gdzie. Oni nie chcieli uciekać do byle kogo. Oni nie chcieli uciekać po prostu, żeby uciekać. Oni wiedzieli, gdzie uciekać. Oni znaleźli w tej całej trudnej swojej życiowej sytuacji miejsce, do którego mogliby uciec. Nie chcieli, wiecie, uciekać na oślep i nie chcieli zostać w miejscu. Więc wybrali. Wybrali najlepiej, jak mogli. I to zostało spisane. Bóg ucieczką naszą i pomocą najpewniejszą. Wiecie, ta historia kończy się tak, że Bóg przyszedł z pomocą temu miastu i zostali uratowani. Ponieważ uciekli we właściwe miejsce, udali się po pomoc do właściwej osoby. W psalmie 11 psalmista z kolei pisze tak. Zaufałem Panu, jakże możecie mówić u latu jak ptak w góry. Inaczej byśmy powiedzieli, zaufałem Bogu i nie będę uciekał. Zaufałem Bogu i nie musicie mi pokazywać dróg ucieczki. Tak jak pani psycholog powiedziała tej dziewczynie, wskazała jej dwie drogi ucieczki. Ale psalmista pisze, zaufałem Panu i nie będę się bał. Powiem brutalną prawdę. Dopóki żyjesz w grzechu, wciąż będziesz uciekał. Dopóki grzech jest twoim towarzyszem, będziesz uciekał i z każdym dniem będziesz miał coraz mniej siły. W wieku 29 lat byłem wrakiem człowieka. Chcę, żebyście zrozumieli pewną rzecz. To, że tutaj stoję, to jest cud. To nie jest tak, że ja się gdzieś tam w pewnym momencie otrząsnąłem ze swojego życia. To nie jest tak, że w pewnym momencie zrozumiałem, ktoś do mnie przemówił, upamiętałem się, no i oto jestem. To, że tutaj stoję, to jest ewidentny cud. Medycyna mogłaby tutaj, powiedzmy, napisać czy zrobić jakieś studium przypadku i stwierdzić, no tak, to jest cud. W wieku 29 lat miałem profesjonalnie zrujnowane życie. Mogłem wydać obszerną publikację, obszerny podręcznik, jak profesjonalnie zrujnować sobie życie. Moje narkotyki całkowicie zniszczyły mój umysł. Mój umysł nie był w stanie funkcjonować. Ja nie byłem w stanie sklecić poprawnie kilku zdań. Alkohol zniszczył całkowicie mój organizm, a więc psychicznie i fizycznie byłem kompletnie wyniszczonym człowiekiem, zupełnie nie nadającym się do życia. Nie byłem w stanie przebyć drogi 10 kilometrów, czy to autobusem, czy samochodem, czymkolwiek, sam. Ja byłem, wiecie, w pewnym momencie prowadzony jak ktoś, kto jest chory na Alzheimera. Po prostu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Byłem tak potwornie wyniszczony, byłem tak potwornie odwodniony poprzez alkohol. Wiecie, w moim życiu miałem wiele dróg ucieczki. Wychowywałem się w dość trudnym domu i brutalność, ta rzeczywistość dla mnie była naprawdę bardzo brutalna. I postanowiłem uciec. Myślałem, że ucieknę w sport, że będę grał dobrze w piłkę, ale ojciec powiedział mi, że biegam jak kulawy pies i lepiej, żebym sobie dał spokój. Postanowiłem uciec w muzykę, postanowiłem grać, ale ojciec powiedział, że mam gumowe ucho, więc to zostawiłem. Później postanowiłem grać w siatkówkę i grałem w lidze siatkowej, takiej okręgowej i nawet była możliwość gdzieś zagrania w trzeciej lidze. Ale ojciec, kiedy przyszedł na mecz, powiedział, no ten to grał dobrze. No a ty tak sobie. I ja uciekałem. Uciekałem od bólu, jaki towarzyszył mojemu sercu. I wybrałem najprostszą z możliwych ucieczek. Alkohol i narkotyki. Ale ludzie uciekają w różne kierunki. Ja powiem tak, nie musisz pić, nie musisz zażywać narkotyków, żeby mieć zrujnowane życie. Nie musisz tego robić. Wystarczy, że zwiążesz się z kimś, kto to robi. I będziesz miał tak samo zrujnowane życie. I byłem człowiekiem, który nie miał pomysłu na to, jak temu zaradzić. Później po sporcie i muzyce wydawało mi się, że będę biznesmenem. Uciekłem w biznes. Z żoną otworzyliśmy sklep. Po dwóch i pół roku go przepiłem. I tak się zakończył biznes. I w wieku 29 lat miałem tylko jedną myśl, która wydawała mi się sensowna. Jedna droga ucieczki, która wydawała mi się w miarę logiczna, to była ucieczka w samobójstwo. Ale coś we mnie krzyczało, że ja chcę żyć. Ja chcę żyć inaczej. Żeby skrócić tą całą historię, powiem tylko tyle, że kiedy żona zawiozła mnie do szpitala, bo już nie byłem w stanie funkcjonować, to miała nadzieję, że szpital mnie trochę podreperuje. Ja stamtąd uciekłem, wróciłem do domu i na klęczkach żonę prosiłem, żeby mi dała klucze od sklepu. Mówię, ostatnie dwa ja wolę. Myślałem, że się rozsypę w drobny mak. I kiedy rzuciła mi te klucze i oznajmiła, że ona już się wynosi, że tak dłużej nie może żyć, i tak długo ze mną wytrzymała. Ja poszedłem do tego sklepu, wypiłem te dwa jabole, ulżyło mi się, wróciłem do domu. Nie miałem już kompletnie pomysłu na życie. Na drugi dzień poszliśmy do sklepu. Leżałem na zamrażarce, miałem taką dużą zamrażarkę. I tam leżałem i po raz pierwszy tak naprawdę pomodliłem się do Boga. Mówię, Panie Boże, mam tylko taką prośbę do Ciebie. Spraw, żebym nie szedł do szpitala. Ja nie mogę zostawić żony z tym całym bałaganem, z długami, ze sklepem. Ja po prostu jestem świadomy tego, co narobiłem. Ja chcę ten cały ciężar nieść z moją żoną. I nagle się rozpłakałem, słuchajcie. Żona, kiedy usłyszała, że ja płaczę, ze sklepu przyszła na zaplecze i kiedy zobaczyła, że lecą mi łzy, zapytała się, czy trzeba wzywać pogotowie. A ja powiedziałem słowa, które zmieniły całkowicie moje życie. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, ja tego nie rozumiałem. Nikt mnie teologicznie do tego nie przygotował. To nie był kościół, ja nie byłem nawet w kościele, nie słyszałem wtedy kazania. Nie miałem takiego komfortu, jak dzisiaj wy macie. I rozpłakałem się i powiedziałem jedno zdanie, które zmieniło całkowicie moje życie. Powiedziałem tak, Ania, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja nigdy w życiu nie potrzebowałem tak Jezusa jak teraz. Wiecie, i ona myślała, że zwariowałem. Bo ja już byłem w takim stanie delirium, że myślała, że zwariowałem. I po prostu wyszła na sklep, a ja stałem, później klęknąłem, a później położyłem się na tym betonie, tam na tej podłodze. I cała moja modlitwa, słuchajcie, to nie była teologicznie może poprawna modlitwa, ale to była modlitwa płynąca z serca. Miałem tylko jedną prośbę do Jezusa. Panie Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Wiecie, jak ja się czułem wtedy, jak leżałem na tym betonie, jak szmata do podłogi. Gdyby ktoś przyszedł, splunął i wytarł sobie o mnie buty, dziękuję, i wytarł o mnie buty, słuchajcie, to ja bym się nawet nie obraził, bo tak się czułem. Po 20 minutach wstałem. Ja nie wiedziałem, co się ze mną stało, ale ja wiedziałem, że ja już jestem innym człowiekiem. Kiedy wchodziłem na zaplecze, klnąłem jak szewc. Kiedy wyszedłem i po raz pierwszy zaklnąłem, poczułem się jak małe dziecko. A mnie to mi jakoś nie pasuje. Wycofałem alkohol, papierosy ze sklepu. Sklep przestał być atrakcyjny, a w końcu zamknąłem sklep. I uklęknąłem i powiedziałem, Panie Jezu, Ja nie wiem, co będzie dalej ze mną, z czego będziemy żyć. Tonęliśmy, słuchajcie, w długach. Ja nie wiem, z czego my będziemy żyć. Ale jednego jestem pewien, że już nigdy w moim portfelu nie znajdziesz nieuczciwej złotówki. Za chwilę się poprawiłem, mówię, aha, jeszcze jedno, Panie Boże. Z każdej złotówki 10 groszy Twoje. Słuchajcie, z żoną zamknęliśmy ten sklep. Od tamtej pory mija 15 lat. W tym roku będzie. Ani ja, ani moja żona nigdy nie byliśmy ani jednego dnia bez pracy. Zaufałem Panu i nie będę już uciekał. Zaufałem Panu i moje życie ma sens, ma kształt. Ja mam takie powiedzenie, kiedyś żyłem, bo musiałem, bo nie miałem wyjścia, a dzisiaj żyję, bo chcę. Wiecie, to jest ta różnica. Zaufałem Panu. Kiedy żonę zapytali, a ty kiedy się nawróciłaś? Jak to było z tobą? A moja żona powiedziała tak, wiesz co, trzeba być ślepym albo głupim, żeby widzieć, co się z Mirkiem stało i żeby za tym nie pójść. W niedługim czasie nawróciła się nasza córka. Teraz jest za granicą. I kiedy dzwoni, słuchajcie, przez Skype'a. Ja się cieszę, że ona pracuje, ja się cieszę, że ona ma pracę, ale dużo więcej radości. Wiecie, co mi sprawia? To, że ona przez tego Skype'a mówi, zaufałam Panu i nie będę uciekać. Nie będę się uciekać do niesprawiedliwości. Nie będę się uciekać do nieuczciwości. Nie będę się uciekać do alkoholu, nie będę się uciekać do jakichś innych praktyk, które tak naprawdę będą niszczyć moje życie, ponieważ zaufałam Panu i nie będę już uciekać. Wiecie, kiedy ja zaufałem Jezusowi, moja pogoń za szczęściem się skończyła. Po prostu się skończyło. Tak mówię, ja wtedy tego nie rozumiałem. Dzisiaj to rozumiem. Miałem dość takiego życia. Miałem dość życia, wiecie, w takiego kręcenia się w kółko wokół nie wiadomo tak naprawdę czego. I szczerze pokutowałem w swoim sercu. Wiecie, jak moja pokuta wyglądała? Powiedziałem to, ten ciężar, cały ciężar chcę nieść razem z moją żoną. To była moja pokuta. I Bóg przyszedł i odpowiedział. Wraz kiedy spotkałem Jezusa, kiedy Mu zaufałem, to skończyły się również moje poszukiwania, nie wiem, spełnienia, celu, sensu. Myśl, co chcesz. Ale jeśli tutaj jesteś, to bądź świadomy, że Bóg cię szuka. Słuchajcie, dowiedziałem się dzisiaj, że 50 tysięcy ludzi mieszka w Kołobrzegu. Jesteś jednym z 50 tysięcy ludzi, który dzisiaj słyszy, że Bóg cię szuka. Co za łaska. Co za niesamowite wybranie, że dzisiaj jakimś trafem, nawet nie wiem, trudno sobie wyobrazić jakim, czy się ktoś zaprosił, czy ktoś siłą przyciągnął, czy po prostu nie miałeś co z czasem zrobić i po prostu przyszedłeś. Ale jesteś jednym z 50 tysięcy dzisiejszego wieczoru, który słyszy prawdę Słowa Bożego, że Bóg ciebie szuka. Może ty nie szukasz Boga, ale Bóg szuka ciebie. I może Bóg dzisiaj po raz kolejny, a może po raz pierwszy tak naprawdę to słyszysz, że mówi do ciebie, gdzie jesteś. Słuchaj, Bóg nie szuka cię po to, żeby ci dokopać. Bóg nie szuka cię po to, żeby cię skrzywdzić, osądzić i zniszczyć twoje życie, ale Bóg szuka ciebie, ponieważ ma dla ciebie coś dużo, dużo lepszego. Coś, co nie jesteś w stanie kupić za żadne skarby świata. Bóg ma dla ciebie nowe życie. Wiecie, dlaczego tłumy chodziły za Jezusem? Kiedy czytamy Ewangelię? Ponieważ Jezus dawał ludziom to, czego nie był im w stanie dać żaden inny człowiek. Nie był im w stanie dać ani psycholog, ani duchowny, ani rabin. Jezus ludziom dawał możliwość rozpoczęcia życia od nowa bez względu na przeszłość. I dlatego ludzie chodzili za Jezusem, ponieważ On odpowiadał na ich potrzeby. Bóg nie chce cię pokiereszować, Bóg nie chce cię skrzywdzić, ale Bóg chce cię uratować, chce cię obdarować zbawieniem, nadzieją życia wiecznego. Wiecie, my możemy być nawet ludźmi religijnymi, możemy nawet w sposób jakby praktyczny wyrażać naszą pobożność, ale jak nie masz takiej autentycznej, prawdziwej więzi z Jezusem Chrystusem, to tak naprawdę to go chyba nie znasz. Wiecie, co słowo religia oznacza w praktyce? Z łacińskiego religiare. To słowo oznacza mocno związać. Mocno być związanym. I w zamyśle chodziło o to, żeby człowiek był mocno związany poprzez osobową relację z Bogiem. Ale ludzie postanowili związać się bardziej na przykład z tradycją. Ludzie postanowili bardziej się związać z innymi ludźmi. Ludzie bardziej postanowili się związać z filozofią. Ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby się mocno związać ze Zbawicielem. Koniec twojej ucieczki jest w Chrystusie. Koniec twoich poszukiwań jest w Chrystusie. Przebaczenie twoich grzechów, uwolnienie, uzdrowienie, sens twojego życia, nowy początek jest w Chrystusie. Ja powiem tak. Możesz dzisiaj złożyć cały swój ciężar i wszystkie twoje grzechy, niepowodzenia na Jezusa. I możesz wyjść z tego miejsca wolnym. Słyszałem kiedyś historię, to kiedy pewien kaznodzieja miał spotkanie takie modlitewne, przychodzili ludzie, żeby się modlić. I przyszła tam żona pewnego człowieka, który był pod bardzo silnym wpływem grzechu w swoim życiu, wręcz takim nawet demonicznym. I kiedy ten człowiek usłyszał, że ludzie się zaczynają modlić, nagle zrobił w tył zwrot i po prostu wyszedł do drzwi. Wiecie, ludzie tak robią, kiedy przychodzą, no nie wiem, na ewangelizację, na jakieś spotkanie do kościoła, na nabożeństwo, posiedzą trochę i fru w drzwi. I ten człowiek tak samo, ludzie się modlą, a on po prostu w długą i uciekł. I ten człowiek do niego podszedł i mówi tak: słuchaj, jeśli stąd wyjdziesz, to diabeł pójdzie z tobą. Ale jeśli zostaniesz, to diabeł pójdzie bez ciebie. I wiecie, ten człowiek został i wyszedł jako zupełnie ktoś inny. Bóg go uwolnił i dał mu nowy początek i nowe życie. Możesz wyjść z tego miejsca i dalej uciekać. Może masz tą swoją ścieżkę, którą po prostu biegniesz i uciekasz. I powiem tak, nie powiem ci, wybierz co chcesz, bo zbyt bardzo mi na tobie zależy. Słuchajcie, 700 kilometrów przejechałem, żeby wam to powiedzieć. Ja nie powiem, wybierz co chcesz, no. To by było nie w porządku. Ja chcę ci powiedzieć. Chcę cię zachęcić i powiedzieć, spróbuj. Spróbuj wybrać Jezusa. Wybierz Jezusa. A zobaczysz coś, czego do tej pory nie widziałeś. Wiecie, jaka jest różnica? Kiedy diabeł kusił Jezusa. Diabeł mówi człowiekowi tak. Zobacz, pokazuje i mówi uwierz. Tak? Pokazuje na pieniądze, pokazuje na majątek, na różne, na sport, na hobby. I mówi zobacz i wybierz to. A Jezus mówi wybierz, a zobaczysz. To dzisiaj przed tobą rzucam takie wyzwanie. Nie wychodź stąd, nie mając pewności, że jesteś pojednany z Bogiem. Wiecie, jedna z moich ulubionych maksym brzmi tak. Choć nie można się cofnąć i zacząć wszystkiego inaczej, to można zacząć od teraz i skończyć wszystko inaczej. Chciałbym, żebyśmy mogli tego wieczoru podjąć decyzję. Nie cofniemy czasu, nie cofniemy wskazówek. Do pewnych rzeczy już nie wrócimy. Po prostu się stały. Czy miałem prawo popełnić błędy? Oczywiście miałem. I nie mogę się cofnąć po to, żeby wszystko inaczej zacząć, ale mogę zrobić ten krok teraz i rozpocząć jakby od nowa. Wszystko inaczej. Chciałbym, żebyśmy teraz mieli czas modlitwy. Chciałbym Ciebie prosić o to, abyś przez chwilę pomyślał, nad swoim życiem i nad twoim stosunkiem do Boga. Wiesz, tu nie chodzi o to, jak wypadniesz przed ludźmi. Tu nie chodzi o to, co inni ludzie powiedzą albo co nie powiedzą. Tu chodzi o twoje życie. Tu chodzi o twoje serce. Tu chodzi o twoją duszę. Tu chodzi o twoje zbawienie. Być może to jest akurat ten czas, jak było tu na początku czytane. Chcielibyśmy się modlić. To powstańmy, tak? Chciałbym Ciebie zapytać. Odpowiedz sobie szczerze na to pytanie, czy uciekasz? Czy masz siłę biec dalej, czy po prostu chcesz się zatrzymać, odetchnąć? Moją modlitwą jest to, abyś dzisiaj mógł spotkać Jezusa. I to jest możliwe dzisiaj na tym miejscu. Powiem tak, chrześcijaństwo nie jest dla tchórzy. Chrześcijaństwo jest dla ludzi odważnych. Nikt tchórzliwy za Jezusem nie chodził. To byli ludzie, którzy mieli odwagę stanąć po stronie prawdy, stanąć po stronie Jezusa Chrystusa i to byli ludzie, którzy się nie zawiedli. Ja nie miałem już siły dalej uciekać. Postanowiłem stanąć po stronie Jezusa i mówię wam, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Ja dzisiaj wzywam Ciebie, abyś podjął taką decyzję. A może gdzieś pogubiłeś się po prostu w życiu. Może gdzieś straciłaś jakąś bliską relację z Bogiem. Może ta więź już nie jest taka mocna i wybrałaś po prostu jakąś ucieczkę. Ja dzisiaj wzywam Cię do odnowienia relacji z Bogiem. Do tego, abyś odnowiła relację z Bogiem. Abyś przyszła do Niego takim, jakim jesteś. Jeśli to, co dzisiaj tu było mówione, z Bożego Słowa, ze świadectwa, z pieśni, przemówiło do Ciebie, ja rzucam Ci wyzwanie. Podnieś na chwilę swoją rękę, abym mógł zobaczyć i właśnie od Ciebie się pomodlić. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Was Pan Bóg błogosławi.